A my ponownie łączymy się z Tomaszem Wybranowskim, który nie cieszy się z wygranej Manchesteru City.
No nie cieszę się z wygranej Manchesteru City, doskonale wiesz dlaczego i uśmiechasz się rubacznie pod nosem, drogi Janku.
Oczywiście,
ponieważ
jestem
fanem od wieków Manchester United, także nie ma trenera Mourinho, nowy duch wstąpił w drużynę, no i wyniki 4-1, tak jak to drzewiej bywało za czasów Sir Alexa Fergusona, no i kto wie, ja myślę, że spokojnie Manchester United, założyłem się to z kibicami irlandzkimi Liverpoolu, ja powiedziałem, że minimum Manchester United to będzie trzecie, czwarte miejsce na finale rozgrywek Premier League i oby tak było.
Przyznam szczerze, że też zawsze Manchester United darzyłem większą sympatią niż Manchester City, natomiast fakt jest faktem, Manchester City po prostu wygrał z Liverpoolem, który zresztą Liverpool też, szczerze mówiąc, bardzo lubię. Jakoś ja osobiście nie mam jakichś specjalnych preferencji co do drużyny. Lubię zawsze patrzeć na dobrą piłkę nożną, a angielska liga jest po prostu dobra.
No to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo powiem ci, że większość Irlandczyków to są fani nie Chelsea, nie innych klubów, tylko właśnie zdecydowanie są fanami Liverpoolu, więc tutaj, kiedy zaczęła się ta fala imigracji z Polski po maju roku 2004, no to wszyscy w ogóle poklepywali nas, zwłaszcza kiedy pan Jerzy Dudę, który być może nas podsłuchuje, no tańczył na tej linii bramkowej i obronił te dwa rzuty karne, które dały mistrzostwo kontynentu, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. Więc tutaj byliśmy na zdecydowanym plusie i nie powiem, że nazwisko Dudek było odmieniane przez wszystkie przypadki, ponieważ w języku angielskim nie ma czegoś takiego jak przypadki poza dopełniaczem saksońskim. No to byliśmy ferowani, że Poland, Polonia, Dudek, goalkeeper, Liverpool, Champions League i tak dalej, więc to było miłe i sympatyczne.
Pamiętny, legendarny Dudek Dance, można by o nim mówić, ale myślę, że wszyscy zainteresowani go doskonale widzieli. Piłka nożna oczywiście nie jest tylko i wyłącznie obecna na boiskach w świecie realnym, także FIFA 19 zajęła pierwsze miejsce w najchętniej kupowanych grach w pudełkach w Wielkiej Brytanii. Tutaj podkreśliliśmy, że wracamy cały czas tematycznie do Londynu. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale ponad połowa rynku rozrywkowego to właśnie gry wideo w Wielkiej Brytanii.
No tego to nie wiedziałem, bo jestem ciut starszy niż ty i realizujący dzisiejszy program Paweł Chodyna, który chyba od nas powiedziałby znacznie więcej na ten temat. Tego szczerze mówiąc nie wiedziałem. Zapamiętam sobie.
To tak powiem jeszcze tylko, że ciekawostką jest taką, że Mario Kart, czyli Nintendo, konsola Nintendo jest w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się. Dokładnie jest Mario Kart 8 zajęło piąte miejsce. Ponad 458 tysięcy egzemplarzy zostało sprzedanych w Wielkiej Brytanii. Natomiast nie widzę tutaj też żadnej gry z VR-u tak zwanego, czyli tego, co PlayStation dopiero wprowadza, wirtualna rzeczywistość. Chcieli się i gra się z goglami na oczach, tak jakby się widzi się naprawdę to, co widzi bohater.
No to dla mnie chyba za wiele. Jednak jestem ortodoksem i starotestamentowcem w tych kwestiach i coś poniżej tego starego Super Mario Bros. Chociaż muszę powiedzieć taką ciekawostkę, że największym wzięciem w irlandzkich centrach handlowych tuż przed świętami Bożego Narodzenia, nie uwierzycie, Pawle i Janku, cieszyły się oldschoolowe gry. I widziałem tabuny dzieci, nastolatków, przedział wiekowy 7-15, które z wypiekami na twarzy patrzyły na Minera, na te stare właśnie nasze Super Mario Brosowe historie, na których ja się chowałem, mając te 15-17 lat. Możesz ty mój, kiedy to było? Prawie 30 lat temu. Więc moda na ten vintage powraca, z czego ja się bardzo cieszę, bo czasami, kiedy mam chwilę czasu, a rzadko, chociaż teraz ciut więcej z racji tych moich dziwnych historii, które mi się wydarzyło ostatnio, mam więcej czasu, więc powróciłem do takiego małego pseudotableciku sprzed wielu lat i bawię się w tak zwany Tetris. O, bardzo mnie to relaksuje i przy okazji zabiera czas.
Tetris też doskonale pamiętam. Piękna gra z mojego dzieciństwa. Natomiast czego posłuchamy, Tomku?
No posłuchamy, zanim posłuchamy, to taka mała glossa, bo to jest Krzysztofem Skowrońskim i z naszą ekipą przymierzamy się do Dużego Święta. I tutaj pojawimy się na Wyspach 20 sierpnia 2019 roku i to w Birmingham. Planujemy taki wyjazd muzyczny, wspominkowy z Krzysztofem Skowrońskim, z Lechem Rusteckim i z naszą platynową ekipą. Powód prosty, ponieważ 20 sierpnia 1949 roku, a będzie 70. rocznica urodzin wielkiego muzyka. Dla wielu współczesnych Irlandczyków wielka ikona muzyki i być może ktoś, kto przyjedzie z Polski, w ogóle nie ma styku z Irlandią, zapyta, kto jest największym ambasadorem muzyki irlandzkiej, kto jest największą ikoną, irlandzką legendą rocka. Na to wszyscy być może spodziewaliby się odpowiedzi, że Bono Vox, czyli Paul Hewson, wokalista grupy U2. Nic bardziej mylnego. Wszyscy odpowiedzą bez zastanowienia. Phil Lynott, wokalista, basista legendarnej formacji Thin Lizzy. Dlaczego dzisiaj tak dużo muzyki, a Thin Lizzy taka smutna utkana z żalu i łez kartka z kalendarza, ponieważ dokładnie 33 lata temu o świcie 4 stycznia 1986 roku odszedł na zawsze w wyniku niewydolności serca i zapalenia płuc Philip Paris Lynott. Odszedł na zawsze, mając jest pełna 37 lat. Na wieście jego śmierci fani z całej Irlandii czcili jego pamięć. Przed pogrzebem tysiące fanów wyległo na Connell Street, to jest główna ulica Dublina, aby palić świeczki. Grafton Street, ulica, gdzie często pojawiał się jeszcze z gitarą, jeszcze przed Thin Lizzy, jeszcze przed Skid Row, utonęła w kwiatach. Podobne sceny działy się w Cork, w Galway, w Limerick czy Belfaście. A ciało artysty, Phila Lynotta, spoczęło na cmentarzu świętego Fintana w dublińskiej dzielnicy Sutton. I myślę, że grupa Thin Lizzy to była tą pierwszą grupą, która rozsławiła imię Irlandii na cały świat, bo przecież przed chwilą Paweł Dany-Chodyna wypuścił w eter Krakowa 95,2 i Warszawy 87,8, a niezwykły song Whiskey in the Jar to stara folkowa piosenka o pewnym kapitanie, który został zdradzony przez pewną białogłowę i popadł przez to w tarapaty. Whiskey in the Jar. Co ciekawe, ta piosenka nie pojawiła się na żadnej dużej płycie. Oczywiście ona jest dodatkiem do trzeciej płyty grupy Thin Lizzy, Vagabonds of the Western World, ale jako tylko dodatek. I co ciekawe, a propos tej piosenki, która wybrzmiała, Phil Lynott w ogóle wadził się z pracownikami wytwórni, która wtedy, wytwórnia Decca, wydawała płyty Thin Lizzy. W ogóle nie chciał słyszeć, aby to nagranie wypuścić ku słuchaczom, ku tym, którzy mogliby nabywać tą małą płytkę. Mało tego, Whiskey in the Jar okazało się na stronie B pewnego singla i okazało się, że właśnie ta strona druga tego singla stała się wielkim przebojem i dało to przepustkę formacji Thin Lizzy do wielkiej sławy na całym świecie, bo późniejsze albumy, ja tylko przytoczę kilka, drogi Janku, Jailbreak, rok 1976, niezwykła Bad Reputation, 1977, czy chociażby Black Rose z 1979 roku przyniosły wielkie przeboje, bo przecież Don't Believe a Word, Killers on the Loose, czy chociażby The Boys Are Back in Town, który zaraz zabrzmi. I powiem szczerze, że Phil Lynott był wielkim przyjacielem Gary'ego Moore, którego będziemy wspominać już w lutym, bo to będzie kolejna rocznica odejścia na zawsze jednego z najtkliwszych gitarzystów świata. Jak zawsze czule o tym człowieku mówię. Gary Moore, którego miałem okazję poznać. Miałem taką niezwykłą chwilę, drogi Janku, że w 2005 roku, czyli chwilę po tym, jak przyjechałem na chwilę do Irlandii, zostałem do tej pory, byłem świadkiem, jak z mamą Phila Lynotta, panią Philomeną, właśnie Gary Moore odsłaniał przy Grafton Street pomnik Phila Lynotta. Taka ciekawostka, kiedy nasz serdeczny kolega Ryszard Makowski, nasz kolega redakcyjny, był w Dublinie, to powiedział mi jedną rzecz. Ja koniecznie muszę mieć zdjęcie z Philem Lynottem. No i tak się stało. Z Katarzyną Sydak zaprowadziliśmy naszego Ryszarda, wielkiego Makowskiego. No i ma taką fotkę, bo wszyscy, którzy przyjeżdżają i którzy znają choć trochę muzyki rockowej, irlandzkiej, z tym podkładem folkowo-bluesowym, a taką grupą była formacja Thin Lizzy, no chcą mieć zdjęcie właśnie z pomnikiem Phila Lynotta. Inna ciekawostka, że również Wojciech Hoffman, legenda polskiego hard rocka, heavy metalu, o którym mówimy teraz coraz więcej z racji tego, że z płytą Ostatni Wojownik ruszają w 30-lecie od wydania tej płyty po całej Polsce i w Radiu Wnet będziemy o tej trasie koncertowej mówić dużo i namiętnie. No to też mam taką pamiątkową fotografię właśnie, gdzie pośrodku Phil Lynott, po lewej stronie ja, a po stronie prawej on, Wojciech Hoffman, i to jest takie miejsce niezwykłe. Natomiast tutaj jeszcze, zanim Paweł Danych-Odyna wypuści w eter The Boys Are Back in Town, chyba jeden z największych przebojów formacji Thin Lizzy, to taka glosa. Phil Lynott miał ten problem, że on nie uniósł ciężaru tej sławy w jakimś znaczeniu, a w takim znaczeniu, że po prostu zagubił się. Alkohol, narkotyki, pośpieszne, hojne kobiety, jak to się mówi eufemistycznie, sprawiły, że troszeczkę zboczył z tej prostej drogi grania radosnego bluesa, grania radosnego hard rocka i heavy metalu. I w sytuacji, kiedy wszyscy się od niego odwrócili, to był taki okres, kiedy wydał solowy album Solo in Soho w 1980 roku, kiedy była szansa, że wreszcie otrząsnął się z tego całego nałogu narkotykowego, alkoholowego, bo przecież ta płyta była nagrana z udziałem takich znamienitych gości, gwiazd jak Mark Knopfler, wtedy Dire Straits, Meet Your z formacji Ultravox, czy wspomniany już Gary Moore. Niestety tak się nie stało. Następne płyty grupy Thin Lizzy były już, no szczerze mówiąc, takie sobie, poza dwoma legendarnymi utworami The Sun Goes Down i Holy War. Natomiast Gary Moore wyciągnął rękę. Odchodzili kolejni przyjaciele, bliscy, znajomi, rodzina, wreszcie żona i dzieci. Na placu boju właśnie pozostał jedynie Gary Moore, który wierzył, że dzięki muzyce Phila Lynotta, którego dzisiaj wspominamy z okazji 33. rocznicy jego odejścia, jego śmierci, to Gary Moore wierzył, że muzyka może go uratować. No i właśnie wydając w roku 1985 album Out in the Fields, to był singiel, a potem płytę Run for Cover, zdecydował się, że właśnie ten singiel będzie sygnowany dwoma nazwiskami, właśnie jego, Gary Moore, i Phila Lynotta. Mały album dotarł do 5. miejsca brytyjskiej listy Billboard, podobnie jak single Out in the Fields i Military Man. I obie te piosenki śpiewa Phil Lynott. I taka ciekawostka dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet. Pomiędzy 23 a bodajże 27 września 1985 roku właśnie u boku Gary'ego Moore Phil Lynott zagrał swoje 4 ostatnie koncerty w Londynie i wspominanym dzisiaj tak często w studiu Dublin w Manchesterze. Jak się później okazało, były to ostatnie koncerty w jego życiu. A więc teraz na osłodę jego odejścia i dziękując Tobie, bo uniosłeś ciężar niesienia ku dobru i światłu studia Dublin, za co Ci bardzo dziękuję. Panie i panowie, dzisiejszy program poprowadził on, Jan Włodzimierz Brewczyński. Zrealizował jak zwykle znakomicie Paweł, dla przyjaciół Dany Chodyna, no i gościnnie. To tak dziwnie mówiąc, że w moim programie jestem gościnnie, ale powiem szczerze, jestem dumny z ekipy Radia Wnet, że nie ma ludzi niezastąpionych i każdy program idzie w eter ku chwale słuchaczek i słuchaczy w Krakowie 95.2 i w Warszawie 87.8. Dziękuję również Bogdanowi Ferencowi. No i poczytniejszy portal Polska IE na Szmaragdowej Wyspie oraz on, Aleks Sławiński, który pewnie uśmiecha się, bo sam jest też muzykiem, oprócz tego, że malarzem i poetą i znakomitym dziennikarzem, to pogrywa sobie i te hard rockowe, metalizujące dźwięki są mu bliskie. Kłaniając się wam nisko z perspektywy Dublina, mojej muzyczno teraz lekkomedycznej dziupli dedykuję to nagranie wszystkim słuchaczkom i słuchaczom. The Boys Back in Town, było to studio Dublin, który poprowadziłeś ty, Jan Włodzimierz Brewczyński.
Dziękuję tobie, Tomku, dziękuję słuchaczom. Już tutaj czekają Anna Popek i Elżbieta Ruman, za chwilę Ukryte Skarby, a teraz jeszcze Tin Lizzy.